Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
PKB w górę, a inflacja w dół. Jak radzi sobie nasza gospodarka? Jak nam idzie wykorzystywanie środków z KPO? Kiedy zauważalnie odczujemy tego skutki? I program Polskie Morze, powrót polskiej bandery. Jakie potencjalne efekty i czy da się go w pełni zrealizować? Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
A w studio dziś goście: Andrzej Chmielecki, etyk biznesu, prezes Virtus, Cezary Maciołek, prezes grupy Progres, Marek Teus, prezes Merco. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Na początek twarde dane ekonomiczne, inflacja i PKB w kraju, ale zacznijmy od inflacji. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu wzrosły rok do roku o 4,3%. W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,4%, podał we wstępnych danych Główny Urząd Statystyczny. Wcześniej w szybkim szacunku GUS podawał, że w kwietniu ta inflacja wyniosła rok do roku 4,2%, więc tutaj się o 0,1 w dół przestrzelił. Inflacja jest tylko nieco wyższa od szacunków, ale i tak niższa niż w marcu, bo w marcu, przypomnę, wyniosła 4,9%. Czy to widać, czy my odczuwamy, że mimo wszystko ta inflacja trochę zwalnia?
Na pewno codziennie, patrząc na to, jak to wygląda w punktach detalicznych, widzimy część produktów, która drastycznie rośnie. Mamy taki przykład chociażby z wyrobami czekoladowymi, gdzie kakao na rynkach światowych bardzo mocno podrożało, ale są też produkty, których w tej chwili cena w porównaniu do roku ubiegłego jest niższa, czy nawet dużo niższa. Natomiast ten tak zwany średni koszyk zakupowy niestety jest wyższy od tego, co działo się w roku ubiegłym, i to odczuwamy. My nieraz się zastanawiamy, co by było, gdyby te wszystkie podwyżki, które były uzasadniane pandemią. Idziemy dzisiaj do stomatologa, widzimy, że już w tak zwanym stroju kosmity nas nie przyjmuje, nie ma odpowiednich zabezpieczeń, te, które obowiązywały za czasów pandemii, ale wtedy, kiedy do niego tam pierwszy raz tej pandemii chodziliśmy, to tłumaczono, że dlatego ta cena poszła do góry, bo te zabezpieczenia kosztują. Dzisiaj tych zabezpieczeń nie ma, mamy takie wrażenie, że ta cena nie tylko nie zmalała za tą usługę, ale ona również wzrosła. Jeżeli dzisiaj patrzymy znowu na energię elektryczną, którą kupujemy drogo w Polsce, dla przypomnienia, w Polsce jest to najdroższa energia elektryczna, która potem jednak rzutuje właśnie na koszt wytworzenia wielu produktów i również ma duży wpływ na poziom inflacji, no to widzimy, że ilość dni z tak zwaną ceną ujemną, która pojawiła się już w tym roku przez nie jeden dzień czy dwa, tylko znacznie więcej, i ona nie ma żadnego wpływu na to, że te rachunki, które otrzymujemy, one są niższe. Są również w dalszym ciągu takie dosyć ciekawe propozycje z firmy Energa Obrót na poziomie 1200 czy 1500 zł za 1 megawattogodzinę. Także to są horrendalne w tej chwili obciążenia dla firm, które odpowiednio się nie zabezpieczyły. I to, tak jak powiedziałem, ma duży wpływ na tą inflację. Jeżeli dzisiaj też znowu obserwujemy, że cena na rynkach światowych ropy systematycznie maleje, ale ta obniżka na cenach światowych znowu nie ma takiego odzwierciedlenia w takim procencie, jakbyśmy chcieli, aby to było na stacjach benzynowych.
No właśnie, także jeśli weźmiemy jeszcze pod uwagę, że dolar bardzo mocno stracił, więc, a złotówka w pewnym momencie się też mocno do dolara wzmacniała, więc te ceny benzyny powinny być na stacjach znacznie niższe.
Tym bardziej, że właśnie my akurat rozliczamy się dolarem w transakcjach paliwowych. I to jest jakby zastanawiające, dlaczego ta inflacja jest na takim poziomie, a nie na przykład o 1 punkt procentowy, niższa, biorąc pod uwagę te elementy, o których tutaj mówiłem. Bo same produkty spożywcze, bo my to dostrzegamy jakby w tej codziennej realizacji naszych potrzeb żywieniowych, natomiast mamy jeszcze mnóstwo innych jakby elementów, które mają szczególny wpływ. Nieraz tutaj sobie żartujemy, że no podrożały czołgi, podrożały rakiety. Dzisiaj, biorąc pod uwagę cały przemysł zbrojeniowy i duże inwestycje w tym temacie, że może to rzutować na tą inflację, ale tak, to jest bardziej może żart niż jakieś tam twarde w tej chwili dane żart ekonomiczne. Mhm.
Ja bym powiedział, że inflacja się stabilizuje, natomiast ceny nie spadają. Ona po prostu ma niższą znacznie bazę niż przypomnijmy 2-3 lata temu, gdzie te odczyty były dwucyfrowe. Dzisiaj zmierza ona ku tak naprawdę przewidywaniom banku. Na poziomie chyba 4% jest inflacja na rok 2025 przyjęta, więc można powiedzieć, że to, czy pani redaktor powiedziała, jest blisko tej średniej. Natomiast to też trzeba wejść w szczegół, bo te ceny u jednych producentów rosną, u innych producentów maleją. Dlaczego też maleją? Dlatego, że no pamiętajmy, że rynek jest bardzo mocno konkurencyjny w wielu branżach i klienci rywalizują o tego klienta, który z drugiej strony też ma ograniczone swoje zasoby i możliwości finansowe, a więc często też podejmuje decyzje o jakichś zmianach konsumpcyjnych, o których też mówiliśmy. Taki drugi bardzo ważny element, uważam, który wpływa na inflację, jest jednak to, co dzieje się w kontekście ogólnej, jakby to powiedzieć, niestabilności gospodarczej, tak, wynikającej nie tylko z wojny, ale głównie z tych napięć pomiędzy krajami, które się straszą, czy też może Stany Zjednoczone straszą, a w ramach jakichś odwetów czy prób bronienia się inne kraje też stosują swoje polityki. To jest ogromne napięcie, ogromna niepewność, która też powoduje, że my też jako konsumenci naprawdę bardzo racjonalnie musimy zaglądać do portfeli, na co wydajemy w kontekście tego, co się może zadziać. Jeszcze jeden element w kontekście inflacji, który ma duże znaczenie moim zdaniem, to jest jednak pogoda i to, co się dzisiaj dzieje, bo ja mam okazję pracować z wieloma branżami firm, które są uzależnione jednak od wymiany kolekcji, od tego, że produkują sensu stricte produkty dedykowane na okres letni. I dzisiaj z tego, co słyszę, nie mając jakichś istotnych jakby wzrostów, albo nie mając tego klienta, którego planowali w zeszłym roku, bo wynika to z tego, że po prostu kolekcja się nie wyprzedaje, ludzie nie kupują konkretnych produktów, muszą podejmować działania, inicjatywy, na które mają wpływ, a mają wpływ tak naprawdę na strategię kosztową po swojej stronie, no bo to jest coś, co realnie mogą przeanalizować i mogą wprowadzić pewne pakiety optymalizacyjne, redukcyjne, restrukturyzacyjne, więc sytuacja jest, w ogóle jesteśmy w takim momencie, ja też patrzę z punktu widzenia rynku pracy, że teoretycznie jest dość stabilnie, ale nie ma takich perspektyw, najbliższe 6-8 tygodni rekrutacyjnych, do których byliśmy przyzwyczajeni w zasadzie od momentu wybuchu COVID-u, no bo to był rok absolutnie wyjątkowy. I sami się zastanawiamy też i obserwujemy, w którym kierunku to też pójdzie, czy skróci się jakby okres na właśnie produkcję, na wytwarzanie, ale z drugiej strony prawdopodobnie zwiększą się ceny, bo to będzie dotyczyło też całego przemysłu przecież spożywczego związanego z ogrodnictwem, sadownictwem i tak dalej. Czy też właśnie z krótszymi okresami sprzedaży konkretnych produktów sezonowych. Także inflacja się stabilizuje, nie znaczy, że ceny spadają. Sytuacja jest dość stabilna, ale bardzo taka niepewna, bym powiedział, w horyzoncie najbliższych tygodni. No my też jako w ogóle Polska w Unii Europejskiej naprawdę radzimy sobie, uważam, bardzo dobrze na tle też innych krajów Unii Europejskiej. Mamy rekordowy w zasadzie odczyt za pierwszy kwartał wzrostu gospodarczego. 3,2%. Największe gospodarki Włosi 0,8%, Francuzi 0,6%, Niemcy minus 0,2%, więc skurczyła się ta gospodarka. A więc my jako przedsiębiorcy i tak zdajemy egzamin i radzimy sobie, no ale to, o czym była mowa, kurs dolara niski, który jest negatywny dla eksporterów, tak? I oni teraz też wprowadzą jakieś lobby, w jaki sposób można pomóc produktom, które eksportują, ponieważ no, ten dolar jest zaskakująco niski.
No tak, a z drugiej strony ostatnio Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe, ale jakoś to nie wpłynęło na większe osłabienie naszej waluty, tak żeby mogli na tym zarabiać eksporterzy, to niekoniecznie. Andrzej Chmielecki. No,
nie wpłynęło, bo nie mogło wpłynąć, gdyż zapowiedzi były i sygnały do rynku już były kierowane od dłuższego czasu i rynek już, myślę o systemie bankowym, już wchłonął te niższe oprocentowanie i oprocentowanie rynkowe już odzwierciedlało to, co tylko Rada Polityki Pieniężnej zadekretowała. Natomiast co do kursów, no poczekajmy. To ja wcale nie jestem taki pewien. Z reguły przy obniżeniu stóp ten kurs powinien złotego się osłabić. Znaczy, no ale jak widać nie jest to jedyny czynnik, który wpływa na wycenę waluty.
Tak, przy tym jesteśmy, od razu powiem, to... dolar 3,78, teraz euro 4,24, złoty się umacnia do tych walut w tej chwili.
Bardzo dobra wiadomość przed wakacjami. Bardzo tak. Dużo dla naszych tych, obywateli tak, tak. Wyjeżdża.
Chyba, że ktoś wcześniej zapłacił za wyjazd, więc to już nie ma zmiany.
Natomiast co do inflacji, jeszcze tylko tak, może nie tyle jako podsumowanie, ale jako stwierdzenie, że ten trend właśnie stabilnej inflacji kwartał do kwartału czy i w postępujących kwartałach tego naszego roku jest i będzie. Tak jak koledzy mówili, ceny specjalnie nie spadają, czyli istotnie niżej nie będzie. Ceny istotnie nie wzrosną, bo nie pozwoli na to interwencjonizm państwa. Zresztą on się selektywnie cały czas odbywa. Spadły ograniczenia administracyjne co do przyrostu ceny energii elektrycznej. Już nie są chronione przez rząd. Niektóre kategorie towarów ciągle spadają, jeśli idzie o cenę, na przykład AGD.
I odzieży, i obuwie też.
Tak, patrzymy na stacjach benzynowych jako konsumenci, kupując etylinę albo olej napędowy. I tutaj no też ta piątka z przodu jest i coraz częściej się utrwala na poziomie wyraźnie zbliżającym się do 5,50, a nie do 6,0. Także, a to wiadomo, że przekłada się i na stosunki gospodarcze, i na stosunki konsumenckie. Także ta inflacja, no, ale cały czas trzeba pamiętać, że nawet jeżeli to jest te 4%, 4,2, 4,5, to cały czas jest to taki mały złodziejaszek, tak? Który nam obcina wartość naszych oszczędności, siłę nabywczą naszych zasobów. Tak? Malutko, po te 4% rocznie. Jakby było 10, to już byłby taki złodziej, to już ta żaba by była w gorącej wodzie. A jak 15%, to już by się gotowała. Prawda? Bo potem się okazuje, że po 3-4 latach to, co mamy w oszczędnościach, to za to możemy kupić połowę tego, co kupilibyśmy 4 czy 5 lat temu.
No ale widać... Także
pamiętajmy, że ta inflacja to jest taki złodziej, który nas niestety goni i musimy cały czas się przed nim pilnować.
I widać, że konsumenci nie zgadzają się na wysokie ceny, bo dają temu wyraz tym, że po prostu ta konsumpcja nie jest jakoś rozhulana w naszym kraju, a wręcz ekonomiści narzekają, że jest zbyt niska. Z drugiej strony tutaj jeden z panów przywołał wysokie ceny kakao i wyrobów czekoladowych. No to też może jest kwestia mody tutaj z Dubaju, która przyszła. Zupełnie nie rozumiem, skąd takie ceny czekolady. Naprawdę ja się buntuję i nie kupuję. Znalazłam przepis, można samemu zrobić fajną. A z jeszcze innej strony to zadziwiają mnie ceny u stomatologów, ponieważ jeśli weźmiemy pod uwagę to, że powstaje tych punktów coraz więcej, właściwie na każdym rogu ulicy mamy jak nie jeden punkt dentystyczny, to dwa. a ceny rosną. Gdziekolwiek człowiek nie wejdzie, tam jest z dnia na, no może nie z dnia na dzień, ale jest naprawdę potwornie drogo. I to mnie też zastanawia, dlaczego tutaj prawo konkurencji nie działa w tej materii. Gdy jeszcze weźmiemy pod uwagę, że studenci bardzo chętnie wybierają ten kierunek, bo można szybko się dorobić solidnych pieniędzy i właściwie jest to dosyć spokojna praca na przyszłość. Lekarzy innych specjalizacji nam bardzo brakuje, a dentystów mamy pełno i ceny wysokie. Nie wiem, może panowie wiedzą, dlaczego tak się dzieje, bo nie sądzę, żeby...
Bo tu właśnie działa prawo konkurencji, pani redaktor. Jest ich wiele, są rozproszeni, natomiast popatrzmy na te gabinety, na to wyposażenie, które tam jest. Tych urządzeń, mikroskopów, różnych rentgenów, całe mnóstwo, te fotele to już tam leżące w różnych pozycjach, tak tylko żeby temu klientowi było wygodnie. Klientowi mówię, nie pacjentowi. Prawda? No, bo to jest i przychodzą,
ale jakoś
gorzej
tak
mają apteki.
Ale jakoś do głowy, że im więcej jest możliwości, im większa konkurencja, no tym trzeba rywalizować także i cenami no oczywiście właśnie... i jakością. Z tą jakością to nie zawsze bywa. Rzeczywiście świetnie są wyposażone te gabinety, ale to nie oznacza, że w każdym z nich jest równie taka sama wysoka jakość, bo to
pani
nieprawda.
Redaktor,
ale ta jakość rośnie, jeszcze tylko dokończę, że tutaj akurat nie ma, mówię o tej doskonałej konkurencji, bo to nie są usługi sieciowe, które są świadczone i nie mają konkurenta w postaci sektora publicznego.
No
tak,
właśnie.
Usługi dentystyczne są prawie w całości sprywatyzowane.
Rośnie świadomość dotycząca profilaktyki, estetyki uzębienia. Generalnie jakby w Polsce ludzie zauważyli, że to jest ważne, aby mieć zdrowe, ładne też zęby. Rośnie dobrobyt, a więc zarabiamy więcej. Mamy przestrzeń na to, żeby zadbać też o tą profilaktykę. Nie tylko profilaktykę, ale też no, dość poważne zmiany uzębienia, które właśnie daje ta nowa technologia. Te mikroskopy, te takie bardzo precyzyjne zabiegi, które umożliwiają piękny uśmiech, a tym samym też poprawę pewnie własnego samopoczucia. Pamiętajmy też, że w ostatnich latach, szczególnie od 2022 roku, mamy masę uchodźców też, tak? Czyli klientów, którzy są klientami zakładów stomatologicznych, tak? Którzy też jakby chcą leczyć swoje zęby, swoich dzieci, swoich rodzin. W związku z tym rynek się jeszcze nie nasycił. Pomimo tego, że to, co pani redaktor mówi, że jest ich dużo, on się jeszcze nie nasycił, bo teraz zobaczmy, no, w przypadku sytuacji padła branża AGD czy branża odzieżowa, gdzie ceny nie rosną, a wręcz spadają. Dlaczego? Jest ogromna konkurencja. A mi trzeba rywalizować ceną, bo jak nie w H&M-ie, to kupię sobie w Zarze, prawda, produkt. I to samo jest z AGD. Jak nie w świecie online, marek, które bezpośrednio od producentów zajmują się dystrybucją po te, powiedzmy, większoformatowe znane marki w sieciach, w marketach po prostu. Także to jest kwestia trochę znowu dostępności usług. Wydaje nam się, że jest dużo, ale nadal nie jest na tyle dużo, żeby te ceny w jakiś sposób istotny mogły spadać. One po prostu będą wolniej rosły, natomiast są wysokie, no bo po prostu był dość duży wzrost, skokowy wręcz, tak, cen usług stomatologicznych.
To jeszcze wróćmy na moment do PKB. Tutaj już pan prezes Maciołek wspominał. Wczoraj GUS podał szybki szacunek wzrostu PKB w pierwszym kwartale tego roku. No i wynika, że w tym okresie wzrósł o 3,2% w ujęciu rocznym, podczas gdy w czwartym kwartale ubiegłego roku no było to o 0,2% więcej, wyniosło 3,4%. Ale też tutaj już panowie wspominali, w pierwszym kwartale tego roku Polska miała najwyższą roczną dynamikę produktu brutto wśród krajów Unii Europejskiej. No i właśnie cieszyć się z powodu tego, jak nas oceniają inni, bo tutaj Bloomberg też zwrócił uwagę, że wzrost PKB w naszym kraju jest najszybszy i oni prognozują, że dalej to może się utrzymać. Więc cieszyć się z tego, jak nas oceniają inni, czy martwić się, że w tym pierwszym kwartale mieliśmy trochę niższy wzrost PKB niż w ostatnim kwartale ubiegłego roku.
Zawsze należy to odnieść do tego rynku, na którym jesteśmy. Jeżeli dzisiaj w porównaniu do szczególnie tak zwanej starej Europy, no nasza gospodarka wygląda kwitnąco, to według starego dobrego powiedzenia pochwał nigdy nie za dużo. W związku z tym ja bym poszedł w tym kierunku, że należy się cieszyć, nie szukać dziury w całym i obserwować, na ile jesteśmy w stanie, uczestnicząc w tym całym procesie pozyskiwania tak dobrych wyników jako przedsiębiorcy, co jeszcze można zrobić, co rząd może poprawić, czy ta deregulacja, o której dużo się ostatnio mówi, ona faktycznie będzie na tyle ułatwiała pracę przedsiębiorcom, a przez to ten wskaźnik PKB będzie na tak dobrym poziomie, porównując to do innych państw Europy.
Dodał, że po pierwsze, jeżeli inni nas dobrze oceniają, to należy się z tego cieszyć, bo fajnie, nie jest to w miarę obiektywna ocena. Jeżeli patrzymy, że ten wzrost PKB jest stabilny i rozłożony w czasie, też nie ma specjalnych zagrożeń ani w dół, ani w górę. To też jest jakaś przewidywalność, którą należy chwalić, bo przedsiębiorcy lubią przewidywalność. Jeśli to możliwe i takich skoków nie ma, no to dobrze. Wtedy można ten biznes bardziej w czasie planować. Ale też po trzecie, pamiętajmy, że sama konstrukcja PKB jest nie do końca doskonała, prawda? Ponieważ wlicza się w tym rachunku różne pozycje, które niekoniecznie świadczą o tym, że nastąpił przyrost dobrobytu i bogactwa narodowego. Przykładowo, jak się popatrzy regionalnie, no to akurat Dolny Śląsk najwięcej przysparza, ale dlaczego? Ponieważ była tam powódź, najbardziej tam właśnie uciążliwa w zeszłym roku, we wrześniu, i ruszyły różne wydatki publiczne, różne programy odbudowujące infrastrukturę i nie tylko, również mienie przedsiębiorców. W związku z tym nastąpiła zwiększona sprzedaż i przychody z tej sprzedaży, i to przyczyniło się do tego regionalnego wzrostu PKB najwyższego w naszym kraju. A w skali kraju z kolei też pamiętajmy, że duży przyrost produkcji zakładów zbrojeniowych i pracujących na potrzeby armii, one też wchodzą do PKB, prawda? My tego jako konsumenci nie widzimy. Może czujemy się jako obywatele bezpieczni, że będziemy mieli lepszą ochronę dzięki temu, ale tak, żeby cywilnie ugryźć kawałek tego PKB, który wynika z przyrostu produkcji militarnej, to też trzeba o tym pamiętać, że nie złapiemy tego tak łatwo.
To jeszcze pan prezes Maciołek, tak, zdanko.
Dosłownie w ramach uzupełnienia, bardzo dobra informacja z punktu widzenia inwestorów, inwestycji i tego, że oko całego świata, który analizuje rynki pod kątem inwestycji kapitałowych, widzi w Polsce szansę, widzi potencjał, szczególnie na tle tych dużych gospodarek, które no dzisiaj ewidentnie spowolniły, nie chcę powiedzieć, że stanęły, ale ten wzrost jest bardzo trudny. Także my mamy dobrą kartę do tego, aby dalej budować swoją historię, dalej umacniać się na arenie międzynarodowej i iść po swoje jako kraj, który nie jest tylko krajem wyrobniczym, ale też krajem tworzącym taką wartość intelektualną i zachęcającym właśnie inwestorów zagranicznych do tych inwestycji, których brakuje, o których nie powiedzieliśmy, bo tego jest zdecydowanie jeszcze w Polsce za mało, inwestycji samych przedsiębiorców.
Andrzej Chmielecki, Cezary Maciołek, Marek Teus, Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje. Ludzie i pieniądze.
A w studio goście Andrzej Chmielecki, etyk biznesu, prezes Virtus, Cezary Maciołek, prezes grupy Progres, Marek Teus, prezes Merco. I rozmawiamy teraz o KPO. Okazuje się, że awansowaliśmy do top 15 inwestorów w Europie, mówi wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko, cytowany przez Business Insidera. I precyzuje, już wszystkie środki z części grantowej, czyli ponad 100 miliardów złotych, są w naborach i konkursach, czyli zostaną wykorzystane. Temat wykorzystania środków z KPO bardzo ważny ze względu o to, że dopiero aktualny rząd ubiegał się o te środki, poprzedni zmarnował sporo czasu i teraz mamy mało czasu na to, by sensownie i z głową korzystać z tych środków KPO, jak panowie obserwują, jak nam idzie.
Dobrze. Jak szczególnie się jedzie między Kolbudami a Kościerzyną, no to widzę, że tempo tych wszystkich prac związanych z inicjatywą samorządu, czy tutaj pomorskiego, czy lokalnego, to widać, że duża część tych inwestycji, która była wstrzymana i przez ostatnie 2-3 lata nic się jakby w tym zakresie, dużo się mówiło, ale niewiele się działo. Natomiast uruchomienie tych środków wyraźnie przyspieszyło już taką fizyczną realizację tych projektów i to jest nie tylko na tym odcinku, ale tutaj praktycznie to, co widzę na Pomorzu, to duża część tych inwestycji w bardzo szybkim tempie jest realizowana.
Mm-hmm. Ja bym powiedział Andrzej dość, Chmielewski. Chciałbym powiedzieć jak kolega dobrze, a nawet lepiej, a to jest, powiem dość dobrze, bo tutaj beczki miodu, trzeba tę łyżkę dziegciów też dolać w postaci tego, że niektóre programy, które są wysoko kapitałochłonne, a mają być finansowane z KPO, są opóźnione i niestety to strukturalnie wygląda, że to nam średnio wychodzi. Myślę tutaj o tych programach kolejowych, które co rusz się słyszy, że są jakieś przesunięcia, opóźnienia o miesiące, kwartały, nawet lata, a za tymi programami stoją pieniądze. Potem znowu będą jakieś awaryjne przesunięcia na jakieś programy drogowe czy jakieś inne elementy infrastrukturalne. Ale co do zasady, samorządy były tak zresztą głodne tych pieniędzy, że okazały się być świetnie przygotowane. Portfele umów do tej części bezzwrotnej rzeczywiście są pozamykane. Pytanie tylko, czy uda się je przeprowadzić zgodnie z planem. Te pożyczkowe są nieco opóźnione. Dramatu nie ma, no ale wiadomo, jeszcze nie wzięło się pod uwagę tej mitręgi biurokratycznej, która też powoduje czasem istotne spowolnienia, nawet jeżeli się bardzo chce iść do przodu, ale nigdy nie można iść na skróty.
I tutaj chyba deregulacja nie za bardzo pomoże w walce z tą mitręgą,
tutaj
o której
nie,
pan wspomniał.
Tutaj nie akurat.
Nie mamy na to wpływu.
Mieliśmy długi klincz, jeśli chodzi o KPO.
Cezary Maciołek.
Nie było decyzji, a więc nie było środków, nie było też planowania. W związku z tym przespaliśmy trochę, przegraliśmy, mówiąc wprost, jeśli chodzi o gospodarkę, część pieniędzy, część czasu. Teraz widzę też, potwierdzę, że jest dużo więcej w tym temacie mowy wśród przedsiębiorców, natomiast tematy dotyczą głównie transformacji cyfrowej i tematów takich natury środowiskowej.
I energetyka.
Energetyka, transport również. A więc to są też potężne nakłady finansowe potrzebne do tego, żeby pewne inicjatywy wdrożyć. I teraz jak duże mamy spektrum firm, które w ogóle do tego typu projektów mogą przystąpić samodzielnie, aby realizować duże inwestycje, bo co z tego, że dostaną środki, trzeba mieć zasoby, infrastrukturę, pracowników, no i wdrożyć to w stosunkowo krótkim czasie, a więc zobaczymy, no jakby jest na pewno dużo lepiej.
A kiedy możemy zauważyć, albo my zauważalnie odczujemy skutki, tak panów zdaniem?
Myślę, że ten sam impuls dzisiaj, te pieniądze, które pojawiły się na rynku z tą dużą ostrożnością inwestycyjną wielu przedsiębiorstw, które ostrożnie dzisiaj podchodzi do inwestowania, to te pieniądze wręcz są niezbędne do tego, żebyśmy mówili o tym, że te PKB nam rośnie, jest na tak dużym w tej chwili wskaźniku w stosunku do innych państw europejskich. I jesteśmy dzisiaj dobrze, czy bardzo dobrze. Ja pamiętam, że w różnych tam rankingach województwo pomorskie było chyba na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o skuteczność wykorzystania tych wszystkich środków unijnych, pomocowych i to, co kolega powiedział, jeżeli dzisiaj widzimy, że te samorządy świetnie się do tego przygotowały i to daje taki impuls rozwojowy i myślę, że będziemy to w najbliższych latach na pewno bardzo pozytywnie odczuwać również w zasobności czy regionu, czy ogólnie kraju.
No i pewnie tutaj myślę, że mieszkańcy Pomorza, zwłaszcza ci, którzy mieszkają na Kaszubach, odczują te remonty sieci energetycznych, budowę nowych sieci energetycznych, co jest bardzo ważne, choćby w związku z tym, że niebawem, szybciej niż później ruszą morskie farmy wiatrowe, które lada moment zaczną nam produkować prąd, no i żeby można było go przekazać dalej, no muszą być bardzo sprawne sieci energetyczne, te, które mamy dzisiaj, niestety one nie przyjmą takiej dawki prądu. No a co gorsza, jeszcze mogą się popsuć, gdy jednocześnie zaczną i wiatraki pracować, i słońce też będzie świeciło. A tutaj na Pomorzu też fotowoltaiki mamy sporo, więc kiedy z tych dwóch nośników energetycznych będziemy mieli nową energię, to sieci nie dadzą rady. Więc dobrze, że już ten proces wymiany sieci powoli się zaczyna, a ja tylko przypomnę sytuację, co jakaś większa wichura, deszcze, to mieszkańcy Kaszub odcięci od prądu, najwięcej tam awarii, bo te sieci były wysłużone, więc myślę, że tutaj oni najszybciej to te zmiany odczują. My zmieniamy temat teraz. Rynek pracy. Polski Instytut Ekonomiczny sprawdził, co by się stało, gdyby z polskiego rynku pracy zniknęli imigranci. Na koniec marca tego roku w ZUS zarejestrowanych było 1 200 000 cudzoziemców. To jest 7,3% ogółu ubezpieczonych. 94% z nich pracuje na podstawie umowy o pracę, zlecenia lub agencyjnej. Najwięcej obcokrajowców pracuje w sektorach transport, spedycja, logistyka, to 46%, w przemyśle 40%, w budownictwie 36%. Panowie obserwują albo też zatrudniają i mają do czynienia z osobami z zagranicy, które są na naszym rynku. Co by się stało, gdyby zniknęli?
Byłby duży problem dla wielu przedsiębiorstw, szczególnie z tych, które mają bardzo duży udział w zatrudnieniu cudzoziemców, a szczególnie ludzi z Ukrainy. Tak dla przypomnienia, w momencie, kiedy prezydent Trump powiedział, że rozpocznie wydalanie nielegalnych imigrantów ze Stanów Zjednoczonych, to wtedy, kiedy służby ruszyły w teren, to w wielu regionach Stanów Zjednoczonych nie były czynne sklepy, restauracje, mniejsze jakby zakłady, te, które tych nielegalnych imigrantów zatrudniały i z nich korzystały. I u nas myślę, że w bardzo podobnym, może nie, że będą te firmy się zamykać, natomiast one będą bardzo mocno ograniczały swoją szczególnie działalność usługową, bo tak de facto na tą chwilę nie mamy tutaj dużej szansy, aby tak dużą liczbę osób, czyli 1 200 000 osób dzisiaj legalnie pracujących, bo mówimy o legalnie zatrudnionych z legalnym pobytem w Polsce, zastąpić czymkolwiek, czy tak jak mówiliśmy tutaj wcześniej, czy sztuczną inteligencją, czy robotyzacją. Dzisiaj nie jesteśmy na takim etapie, a w niektórych sektorach praktycznie jest to niemożliwe, aby te osoby były zastąpione poprzez różne rozwiązania technologiczne w tak krótkim przedziale czasowym. My obserwujemy to w handlu. Tam wtedy, kiedy ten konflikt zbrojny się rozpoczął ponad 3 lata temu, to zatrudnialiśmy osób z Ukrainy, szczególnie to było na poziomie około 5% zatrudnionych maksymalnie. Dzisiaj już dochodzimy do między 13 a 15% i systematycznie, może nie już skokowo, ale powoli, udział tych osób w naszej firmie się systematycznie zwiększa. I to jest to, co tutaj pani redaktor też zacytowała, to widzimy w budownictwie, widzimy to już w transporcie, również bardzo wielu kierowców na tirach. Są to kierowcy pochodzący z Ukrainy, czy nawet z Białorusi już w tej chwili.
Kurierzy.
Przecież. Kurierzy właśnie.
Rzadko który to Polak.
Teraz przyjmując ile paczek sam tutaj, sama firma pana Brzuski, ponad 1 000 000 000 paczek w roku ubiegłym. Także to robi wrażenie i ktoś tą pracę musiał wykonać.
Czyli czy jest zastępowalność na obywateli polskich Polaków? Może w 1/3, może w 1/4, tak się ocenia. Czyli żeby zaspokoić popyt, który istnieje obiektywnie, no to trzeba wtedy zatrudnić ludzi w nadgodzinach, co podraża, prawda? Albo
trzeba znaleźć tych ludzi.
Tak, trzeba znaleźć tych ludzi. A, A jak się na to jeszcze nałożą różne eksperymenty w postaci obniżenia tego nominalnego czasu pracy do rozliczenia z tych 40 na mniej godzin tygodniowo, które tam pani minister zapowiada i często do tego pomysłu wraca, no to się okaże, że w ogóle, że to wtedy odczujemy dopiero presję inflacyjną, zwłaszcza w usługach. I to będą przyrosty rzędu rzeczywiście 20-30%, jeżeli by w takim scenariuszu złym miało to pójść. Także szanujmy tych obywateli obcych, oni na te prace, które nam nie są dla nas atrakcyjne, oni te odcinki pokrywają i przysparzają nam bogactwa, pozwalają nam koncentrować się też na tych innych, bardziej perspektywicznych gałęziach, w których byśmy się mieli rozwijać.
Na pewno sytuacja polskiego biznesu, polskiej gospodarki nie byłaby tak dobra, gdyby nie imigranci. O tym trzeba jasno i też głośno mówić, bez względu na to, kto jakie ma do tego tematu podejście, czy też jakieś swoje przekonania. To są, słuchajcie, fakty. Ja mogę podać kilka też informacji też z naszego podwórka. My zatrudniamy kilkanaście tysięcy osób rocznie w fabrykach, w firmach produkcyjnych, w firmach z sektora transport, spedycja, logistyka, w przemyśle. I ten wzrost od 2014 roku następował miarowo z dwoma takimi amplitudami skokowymi, gdzie tych pracowników nagle przyrastało więcej. To była oczywiście wojna i to w zasadzie były dwie wojny. Najpierw aneksja Krymu, czy tam próba aneksji Krymu, później ta wojna, no, powiedzmy, pełnoskalowa na terenie Ukrainy. Ten procent, który był dość marginalny, kilkuprocentowy, on wzrósł dzisiaj do udziału wszystkich pracowników zatrudnionych w tej branży, tych branżach, powiedzmy, gdzie właśnie nie do końca my, jako Polacy, chcemy do nich się zabierać, do 65%. To jest gigantyczny skok. Do tego dokładając, że szacuje się, że imigranci przyczynili się do około 0,5% wzrostu PKB w latach 2000 każdego roku, uśredniona wartość między 2021 a 2023, no to mamy dość istotny jakby wpływ, impact kilkunastu do 20% w ogóle tego, że ta gospodarka nasza szła tak dynamicznie i rozwijała się tak szybko, a więc konsekwencje byłyby dramatyczne, to o czym mówiliśmy. Przede wszystkim część firm na pewno musiałaby zwiększyć jeszcze swoje koszty, nie mając dostępu do imigrantów. Część firm zniknęłaby w ogóle z horyzontu biznesowego, ponieważ nie miałaby środków na płacenie właśnie wynagrodzeń dodatkowych w postaci 50 setek. A więc koszty pracy by były dramatyczne. Być może trzeba było rezygnować z realizacji części usług, z realizacji części swoich procesów produkcyjnych, nie mając konkretnie dostrojonego składu. Na pewno zagrożenie takiego całości działalności. My mówimy o tym, że jest problem z pracownikami. Ja to potwierdzam, że jest ciężko o pracowników, ale wyobraźmy sobie teraz ten 1,2 miliona, bądź jeszcze ci nierejestrowani, o których jest, szacuje się, może nawet drugie tyle, jakby zniknęli, nie byłoby ich dzisiaj na rynku pracy, albo był jakiś margines, ponieważ poprowadziliśmy taką, a nie inną politykę działalności. A więc to jest dla polskiego biznesu, polskiej gospodarki, życie bez imigrantów, życie bez cudzoziemców byłoby życiem ograniczającym działalność wielu przedsiębiorstw, wielu firm. Największymi oczywiście beneficjentami, to też trzeba jasno powiedzieć, jest jednak duży i średni biznes i w tych branżach, o których tutaj mówiliśmy, właśnie budownictwo, transport, spedycja, logistyka, przemysł, tamtych pracowników po prostu jest potrzeba najwięcej. Z kolei też ta transformacja związana z automatyzacją czy też z robotyką postępuje dość powoli. Mówiliśmy o tym trochę poza anteną, że firmy, mając nawet nadpłynność, też się zastanawiają, czy inwestować i gdzie inwestować w tego typu rozwiązania, a więc no, to jest potężny impact pracy cudzoziemców na rozwój polskiej gospodarki. To chociażby od czego pani redaktor też zaczęła, ten wzrost, że jesteśmy liderem wzrostu gospodarczego w Europie, w kontekście chociażby tej starej czy tej dużych krajów w Unii Europejskiej, Francja, Włochy, Niemcy. to jest duży wpływ jednak naszej polityki, naszej adaptacji tych osób do pracy, naszej otwartości jednak do tego, żeby pomagali rozwijać nasze biznesy.
No i takie skutki dla społeczeństwa, jakie by były. Pierwszy, który mi przychodzi do głowy, to zwiększenie kolejek jeszcze bardziej do lekarzy. Opieka zdrowotna, ile mamy pielęgniarek teraz zza wschodniej granicy, one sobie radzą bardzo dobrze. Tutaj mielibyśmy kłopoty z tym. Pewnie wzrosłoby nam bezrobocie, bo jak panowie mówią, że polskie firmy mogłyby zacząć tracić na konkurencyjności, wzrosłyby im koszty, być może część by z nich zniknęło. No jeśli część znika, no to ludzie tracą pracę, a to nie jest tak, że polska firma samych obcokrajowców zatrudnia tam jakąś część, większość to są Polacy, no ale ponieważ nie jest konkurencyjna i sobie nie radzi na rynku, no to się zamyka i w tym momencie Polacy tracą pracę. To wszystko na nas wszystkich bardzo by oddziaływało, że już też usługi, ceny by wzrosły, bo tych usługodawców byłoby na rynku mniej. I to jest taka sytuacja niedobra dla nas.
Dramatyczna sytuacja dla dentystów. W kontekście tej rozmowy.
A to może byłyby, może te usługi by na początku trochę ceny spadły jednak, zanim zaczynałyby się zamykać gabinety. Mieliśmy porozmawiać jeszcze o programie Polskie Morze, które wczoraj premier zapowiedział w Szczecinie, ale ponieważ czas nam się kończy, to a temat jest bardzo duży, to obiecuję słuchaczom, że temu tematowi poświęcimy Morską Środę. Zapraszam do audycji Ludzie i Pieniądze w środę. Na pewno Polskie Morze będzie i pewnie od tego programu zaczniemy. A szanownym gościom w studio, słuchaczom bardzo serdecznie dziękuję. Kończymy audycję z takim apelem, żeby iść na wybory, bo to my decydujemy, kto będzie prezydentem w przyszłości, potem kolejne wybory rządem, czy kto będzie nas reprezentował w Unii Europejskiej. To jest nasze prawo. Skorzystajmy z tego prawa. To jest naprawdę bardzo ważne. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Moimi i Państwa gośćmi jeszcze powiem byli Andrzej Chmielecki, etyk biznesu, prezes Virtus, Cezary Maciołek, prezes grupy Progres, Marek Teus, prezes Merko. Audycję realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka i pan Teus jeszcze chciał jedno zdanie, widzę.
Tylko tyle, że mamy 95, polscy armatorzy mają 95 statków, a tylko 15 pływa pod polską banderą. I to jest jakby takie zadanie domowe do tej środowej audycji, żeby może słuchacze się przygotowali. Dlaczego tak przez ostatnie lata się nam tu w Polsce dziwnie wydarzyło?
Tak, chcemy wrócić pod polską banderę. Będziemy trzymać kciuki. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję. Do usłyszenia.